podcast Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. O historii i nie tylko.
To podcast Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Aneta Kuberska-Bębas
i Sylwester Strzałkowski.
Dziś przeniesiemy się na Bałkany, do byłej Jugosławii, aby porozmawiać o tym, co działo się na Bałkanach, także w kontekście polskim i tego wszystkiego, co działo się w Polsce na początku dekady lat 80. Naszym gościem jest historyk, dr Mateusz Sokulski z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Biura Badań Historycznych Katowickiego IPN-u. Witamy Pana serdecznie.
Witam, dziękuję za zaproszenie.
To może na początek odmalujmy tło. Jugosławia w tamtych czasach w Polsce była uważana za kraj niemal wolności, chociaż to był kraj socjalistyczny, tyle że niezależny od Moskwy, tak przynajmniej dzisiaj na to patrzymy i tak chyba wtedy patrzyliśmy. Kraj komunistyczny, ale bogatszy, cieszący się większą wolnością. To czego tam było więcej, bogactwa czy wolności właśnie w porównaniu z PRL-em, czy w porównaniu z innymi demoludami tak zwanymi?
Cóż, trochę przewrotnie mógłbym odpowiedzieć, że ani wolności, ani bogactwa. Oczywiście no, sytuacja ekonomiczna generalnie w Jugosławii była lepsza. Jugosławia, mimo że była krajem komunistycznym i prowadziła antyzachodnią politykę, przynajmniej w wymiarze retorycznym, wspierana była hojnie przez Stany Zjednoczone. To właściwie od samego początku wyłamu, którego dokonuje Jugosławia z bloku wschodniego w 1948 roku, możemy zaobserwować aż po koniec lat 80., kiedy no wraz z upadkiem komunizmu ta komunistyczna, niezależna od Związku Sowieckiego Jugosławia nie jest już nikomu potrzebna i procesy degeneracji reżimu, upadku ekonomicznego, a także no bardzo myślę takie wyczuwalne procesy degeneracji samej klasy politycznej, elity rządzącej w Jugosławii są widoczne. Tutaj też warto myślę wspomnieć o tym, że w latach 80. z dużym krytycyzmem możemy ocenić politykę amerykańską wobec samej Jugosławii. Środowiska prodemokratycznych opozycjonistów emigracyjnych zabiegały w Waszyngtonie o udzielenie poparcia pewnej alternatywie dla rządów partii komunistycznej, o no, także wsparcie pewnych środowisk dysydenckich, prodemokratycznych, dążących do zmian. Te zmiany, co też no, warto podkreślić, były w dużej mierze wzorowane na sprawach polskich, a w każdym razie istotnym takim elementem było tu doświadczenie Solidarności, które na Bałkanach próbowano zaszczepić w Jugosławii, no próbowano bezskutecznie. Natomiast tu przywołałbym jedną z wypowiedzi dysydenta jugosłowiańskiego Michajlo Michajlowa, to druga najważniejsza postać wśród opozycjonistów jugosłowiańskich, pomilowanie Dzilasie, najbardziej znanej postaci, który na łamach emigracyjnego rosyjskiego czasopisma Forum, wydawanego bodajże w Paryżu albo w Monachium, stwierdził, że Jugosławia ma dwa wyjścia po śmierci Tito. Albo czeka ją los z jednej strony pewnej odwilży. I tu porównał sytuację Jugosławii do Związku Sowieckiego po tajnym referacie Chruszczowa z 20. zjazdu Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego z lutego 1956 roku. Albo czeka ją, i były to niestety słowa prorocze, los, jaki Polsce zgotował Jaruzelski, czyli pewnej autorytarnej postaci, która zaprowadzi rządy odbiegające od pewnych norm demokratycznych, czy chociażby trochę cywilizujących ten kraj. Coś, co wydawało się ówczesnym Polakom zdecydowaną przewagą obywateli jugosłowiańskich nad Polakami, była powszechna dostępność paszportów, możliwość wyjazdów za granicę, dużo większa dostępność towarów zachodnich, możliwość podejmowania pracy zarobkowej na zachodzie, a także no, trudno tutaj się z tym nie zgodzić, wyższy standard życia generalnie, natomiast standard życia zapewniany za sprawą kredytów z zachodu, no i w latach 80. po śmierci Tito ujawnia się w dużo większym stopniu ten problem związany z kredytami, który dotyka wszystkich państw komunistycznych w Europie, a mianowicie bardzo poważne problemy gospodarcze. No, też musimy pamiętać o tym, że dekada lat 80. wskazuje, jak niewydolnym reżimem jest komunizm. Następujące wówczas gigantyczne zmiany w wymiarze rewolucji technologicznej ukazują, jak bardzo mocno niefunkcjonalny jest system komunistyczny w wymiarze gospodarczym. Wówczas pojawiają się pierwsze problemy i te problemy, które no właściwie też należy powiązać z dwoma czynnikami. W wymiarze politycznym całkowitą degeneracją partii komunistycznej, w której zostają właściwie tacy już politycy drugorzędni, bez charyzmy, bardzo często o takich dogmatycznych spojrzeniach, nie widzący możliwości jakichś realnych zmian. Oczywiście powstaje komisja gospodarcza pod przywództwem słoweńskiego polityka Borisa Kreigera, która ma wprowadzić zmiany na polu gospodarczym, natomiast no niekoniecznie jej zalecenia mają posłuch w kręgach politycznych. Te dwa aspekty, polityczny i gospodarczy, doprowadzają także do wybuchu niezadowolenia na tle narodowościowym i tu najmocniej wyraża się to w 1981 roku w Kosowie, czyli okręgu autonomicznym funkcjonującym w ramach Republiki Serbii, gdzie tamtejsi studenci wyrażają protest z powodu trudnej sytuacji politycznej, społecznej i jest to ogromnym wyzwaniem dla władz w Belgradzie, co także wiąże się z pewnym strachem przed pojawieniem się buntu społecznego na szeroką skalę, porównywalnego, jak sądzili dygnitarze partyjni, oczywiście na wyrost w Jugosławii, porównywalnego z wydarzeniami z Polski z początku lat 80.
Ci, którzy pamiętają tamte czasy albo słyszeli o nich ze wspomnień rodziców czy dziadków, mają w głowie taki mit najbogatszego demoludu Jugosławii, najbardziej też niezależnego od Moskwy. Na ile to jest właśnie mit, a na ile to jest prawda?
Niezależność od Moskwy? Zdecydowanie tak. Właściwie cały czas po 1948 roku widzimy walkę komunistów jugosłowiańskich o zachowanie własnej odrębności. To oczywiście wiąże się także z doświadczeniami wojny domowej w Jugosławii lat 1941-45, kiedy komuniści tutaj rzeczywiście zdołali. Był to jedyny przypadek w całej Europie Środkowej, że komuniści zdołali sformować własne oddziały, liczne oddziały partyzanckie. To wiąże się także oczywiście z sytuacją wewnętrzną, walkami, które przybierają charakteru bratobójczego na terenie Jugosławii, bardzo wysoką skalą zbrodni i ruch komunistyczny jako ruch dążący do zażegnania tych właśnie na tle narodowościowym staje się atrakcyjny. On staje się atrakcyjny, to warto też myślę podkreślić, dla ludności serbskiej w Bośni i Hercegowinie oraz Chorwacji, która poddana jest tam ludobójczej polityce chorwackich ustaszy, tak zwanego niezależnego państwa chorwackiego. I komuniści bardzo mocno odwołują się później do tych doświadczeń II wojny światowej, co także istotne, mają naprawdę znaczącą legitymizację swojej władzy, a przy tym w sposób wyjątkowo brutalny zwalczali w pierwszych latach powojennych przeciwników politycznych. Warto zauważyć, że ta faza sowietyzacji, która właściwie we wszystkich państwach Europy Środkowo-Wschodniej trwa mniej więcej 3 lata, 4 lata, kiedy już ten reżim jest w pełni tak skonsolidowany, w Jugosławii komuniści potrzebują na to mniej więcej roku. Cóż, w tych relacjach z Moskwą po 1948 roku istotny jest ten element oczywiście wsparcia Zachodu dla Jugosławii. To jest ta polityka, która była pewną stałą linią przyjętą na Zachodzie, czyli to keep Tito afloat, utrzymanie Tito na powierzchni, wsparcie dla komunistów jugosłowiańskich, co jeszcze raz podkreślę, w odniesieniu szczególnie do lat 80. ma zgubne konsekwencje, ponieważ ówczesne działania środowisk opozycyjnych, także środowisk emigracyjnych, spośród których te prodemokratyczne były bardzo mało liczne, jeśli porównamy to do środowisk polskich. Te środowiska jugosłowiańskiej prodemokratycznej emigracji bardzo mocno zabiegały o to, aby Amerykanie, Zachód udzielały także wsparcia właśnie wobec osób opowiadających się za przynajmniej złagodzeniem tego reżimu. Co bardzo istotne, jeśli mogę wrócić w ogóle do tej polityki sowieckiej, no to właściwie przez cały czas trwały te dyskusje na tle ideologicznym, różne spory z politykami na Kremlu oraz w podległych państwach. Natomiast bezpośredniej agresji nigdy nie było. Właściwie tylko te kilka pierwszych lat konfliktu, mniej więcej do okresu, który rozpoczyna proces destalinizacji w bloku wschodnim, można zaobserwować tak daleko idące zaostrzenie relacji, które no gdzieś cały czas wręcz było na progu, powiedzmy, konfliktu zbrojnego. Jeśli chodzi o ten dobrobyt, no niewątpliwie możemy mówić o dużo większym dobrobycie. Możliwość wyjazdów za granicę, podejmowania pracy za granicą, co dotyczyło szczególnie mieszkańców tych biedniejszych rejonów Jugosławii, miała swoje niewątpliwie pozytywne znaczenie. Co więcej, dostępność towarów zachodnich, większy kontakt z kulturą zachodnią ma także niewątpliwie bardzo pozytywny wpływ na tamtejsze społeczeństwo, jednak no należy tu podkreślić przy tym wszystkim dosyć dużą aprobatę dla nowego reżimu, nawet w tych republikach, które początkowo nie były chętne komunizmowi. I tu myślę, że największym paradoksem jest Serbia jako republika, o której często się mówiło, że Belgrad jest okupowany przez Serbów z zachodu, czyli Serbów z Bośni i Hercegowiny, z Chorwacji. Jeśli mógłbym wspomnieć jeszcze coś o tym dobrobycie, on kończy się właśnie w latach 80. Tu wraz z kryzysem gospodarczym, niemożności sprostania przemianom technologicznym, jakie wówczas zachodzą na Zachodzie, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, to uwydatnia tak niemożność reformy w ogóle tego reżimu.
W kontekście tego, co pan mówi o Jugosławii, czy różnych narodach jugosłowiańskich, o tej łatwości sowietyzacji kraju, o tak licznych oddziałach partyzanckich, komunistycznych, no to grunt był inny niż w Polsce. Jak wyglądała w takim razie opozycja w Jugosławii? Bo my, patrząc na Polskę, możemy od II wojny światowej mówić najpierw o żołnierzach wyklętych, potem o silnej roli Kościoła, która właściwie cały czas istniała, o środowiskach KOR-u, czyli obrony robotników, ale później to wszystko jednak ma oblicze takie mocno chrześcijańskie w Polsce i nawet Zachód był często zaskoczony tym, że Solidarność, jak powstała, to nie jest lewicowym związkiem zawodowym. W Jugosławii, zdaje się, to raczej lewicowe środowiska tworzyły opozycję i chciały reformować system. Jak wyglądała opozycja w Jugosławii w takim razie?
Myślę, że już samo takie stwierdzenie o bardzo takim chrześcijańskim charakterze Solidarności może rodzić pewne wątpliwości. Powiedziałbym raczej, że Solidarność łączyła w sobie różne prądy. Ten chrześcijański był niewątpliwie szalenie istotny, natomiast ten prąd także lewicowy uważam, że no nie może być dezawuowany przy pewnym myśleniu o różnych prądach ideowych wpływających na kształtowanie Solidarności jako ruchu społecznego. To także no wiąże się z tym, że Solidarność, choć bardzo duże wsparcie miała ze strony środowisk chrześcijańskich. Pamiętajmy też o tym, że była bardzo mocno popierana również przez środowiska lewicy, również tej skrajnej lewicy trockistowskiej w państwach zachodnich. Cóż, jeśli chodzi o opozycję jugosłowiańską, ona była różnorodna. W różnych okresach dane środowisko było mocniejsze, czy to nacjonalistyczne, czy lewicowe, czy prodemokratyczne. Myślę, że środowisko w Belgradzie, to najbardziej aktywne, łączyło w sobie różne nurty. Z jednej strony ten nurt obywatelski, powiedzmy z dzisiejszej perspektywy moglibyśmy go porównać do pewnych idei liberalnych, a z drugiej strony rzeczywiście ruch lewicowy, w którym bardzo mocne były także wpływy takiej lewicy trockistowskiej wręcz.
Jak wpłynął na sytuację w Jugosławii, czy w ogóle jakoś wpłynął, czy w ogóle był jakiś odzew Karnawał Solidarności, Powstanie Solidarności w Polsce? To jest sierpień 80 roku i to jest kryzysowy moment w Jugosławii, bo w maju 80 roku umiera Tito, więc mamy pewien kryzys władzy politycznej w tym państwie. Czy sytuacja w Polsce miała jakiś swój odzew w Jugosławii?
Tak, niewątpliwie sytuacja w Polsce miała duży odzew w Jugosławii, artykuły prasowe, kwestia dużej obecności wydarzeń z Polski sierpnia 80 roku, ale i także zachodzących w późniejszym okresie przemian jest dobrze znana obywatelom jugosłowiańskim. Oczywiście ona jest pojmowana na swój sposób, jak to zwykle jest. Pewne wydarzenia w innym rejonie świata zawsze postrzegamy z własnej perspektywy i to jest też kwestia, myślę, zawsze istotna. Cóż, ma pani niewątpliwie rację, że jest to moment kryzysu, powstaje pewna pustka w takim wymiarze politycznym, no i powstaje też taki problem, co dalej po Tito. Wśród elity komunistycznej dominuje takie przekonanie i po Ticie Tito, czyli my będziemy teraz tymi jego godnymi następcami, utrzymamy jego politykę i właściwie nic nie możemy zmieniać, no ale rzeczywistość przynosi zawsze nowe wyzwania i tu bardzo szybko okazuje się, że kryzys gospodarczy jest takim poważnym wyzwaniem. Dla społeczeństwa jugosłowiańskiego na pewno istotny w tym wymiarze informacyjnym jest fakt, że partia komunistyczna bardzo chętnie otwiera sprawę polską, ówczesne wydarzenia w Polsce, żeby pokazać obywatelom, proszę spojrzeć, w bloku wschodnim mamy powszechne protesty, w przeciwieństwie do Jugosławii, no nie mamy tej podmiotowości, jak tu ujmowano w retoryce komunistycznej klasy robotniczej, tu odwoływano się do tych doświadczeń tak zwanej samorządności jako pewnego rozwiązania systemowego przyjętego w Jugosławii w odpowiedzi jeszcze na konflikt ze Stalinem na początku lat 50., a zatem no, widzimy jak długo ten system się utrzymuje, te nowo przyjęte z lat 50. rozwiązania są utrzymane aż po rozpad państwa. Z drugiej strony w wymiarze informacyjnym, no istotne jest także, cóż, pokazanie, że to my jesteśmy tym państwem komunistycznym, gdzie reżim jest funkcjonalny. To zawsze bardzo istotne było dla polityków w Jugosławii, żeby no, pokazać, patrzcie, w bloku wschodnim ten system jest kompletnie nie dba o swoich obywateli, jest niewydolny, natomiast u nas zapewniamy dobry poziom funkcjonowania i przezwyciężyliśmy pewne wiekowe zacofanie, no bo to myślę, że jest kwestia, którą tu bardzo mocno trzeba podkreślić, jak potencjał Jugosławii w 1945 roku i Polski jest absolutnie nieporównywalny, nawet biorąc pod uwagę te różnice regionalne, bogatą północ w Jugosławii, biedne południe, może tak upraszczając trochę sprawę. Dla środowisk dysydenckich te kwestie mają istotne znaczenie. Cóż, ja podkreśliłbym także też to, że te kontakty rozpoczynają się już dużo wcześniej w istocie. Takie pierwsze polskie inspiracje to jest jeszcze 68 rok. Tutaj Solidarność Studentów Uniwersytetu w Belgradzie z represjonowanymi studentami Uniwersytetu Warszawskiego, którzy, przypomnijmy, no, tu protestowali w tamtym okresie w obronie wyrzuconych kolegów, którzy podjęli protest w związku ze zdjęciem dziadów z desek Teatru Narodowego w Warszawie, co także jest istotne. W kolejnym okresie znane były działania polskiej opozycji, m.in. Komitetu Obrony Robotników i Solidarność uważana jest w środowiskach opozycyjnych wobec reżimu jako pewien model, który może być zastosowany w Jugosławii także za sprawą no, tego lewicowego prądu w Solidarności. Dlatego ja tu chciałbym mocno podkreślić różnorodność ideową, który no, przez swój wydźwięk trafia również do tego typu środowisk w Jugosławii. On trafia do wszystkich właściwie środowisk i te środowiska liberalne, środowiska, także te lewicowe są tutaj nim szczególnie zainteresowane, środowiska nacjonalistyczne wówczas są słabe w Chorwacji, natomiast część środowisk, która z czasem stanie się środowiskami nacjonalistycznymi, wówczas dopiero gdzieś ten prąd może być dostrzeżony w Serbii, także popiera Solidarność, ale bardziej jako pewien, nawet nie powiedziałbym pewien właśnie. Ciężko trochę to ująć. To są osoby, które sprzeciwiają się reżimowi komunistycznemu jako takiemu, a także które bardzo często i w sposób taki dosyć płynny przechodzą ze środowisk partii komunistycznej do środowisk opozycyjnych, czy też no, ta ich opozycyjność myślę, że bardzo często jest kwestią dyskusyjną, ale tu już kwestia jest na tyle głęboka, skomplikowana, że może dla tego typu audycji to nie będziemy jej rozwijać.
W Polsce w latach 70. powstają wolne związki zawodowe. KOR zaczyna wydawać Robotnika, pojawia się już na szerszą skalę, choć jeszcze nie bardzo szeroką podziemna prasa. Rok 80. no to już wiemy, strajki, karnawał Solidarności. Jak działała opozycja w Jugosławii? Wiemy, że wtedy, kiedy w Polsce powstawała Solidarność, u nich działał tak zwany ruch petycji. Co to było i jakie były inne oblicza? Czy też wydawali podziemne pisma?
Właśnie, z tymi podziemnymi pismami jest problem. One powstawały, natomiast ciężko w ogóle do nich dotrzeć. W prywatnych archiwach ich nie ma, opozycja też była mało liczna. I co bardzo istotne, w Serbii no nie mamy otwartych archiwów, służby bezpieczeństwa w dalszym ciągu. Niestety, ale te materiały są niedostępne. Tutaj dwie kwestie, jeśli chodzi o polskie inspiracje. To przede wszystkim Towarzystwo Kursów Naukowych i tak zwany Wolny Uniwersytet, na którym dyskutuje się o rozmaitych problemach. Tu pojawiają się kwestie związane, nie wiem, ze sprawą dostępu mieszkań w Jugosławii, kwestiami historycznymi, rozwojem filozofii, kwestiami związanymi ze sztuką, filmem i także sprawy związane z funkcjonowaniem opozycji. Między innymi tematem jednego z wykładów jest tradycja strajków robotniczych w Polsce. I pewna forma samokształcenia staje się istotną formą właśnie dla działaczy w Serbii. Jeśli chodzi o same petycje, tutaj ich inicjatorem jest adwokat, niestety już nieżyjący, Sirdja Popović z Belgradu. Jedna z takich sztandarowych postaci, jeśli chodzi o działania opozycji od lat 70. aż po czasy, no właściwie współczesne i późniejszy sprzeciw wobec reżimu Slobodana Miloševića. Sirdja Popović uważa, że występują z takimi petycjami do władz, w których protestujący opowiadają się za zmiękczeniem trochę reżimu, za przestrzeganiem prawa, bo to jest też bardzo istotne. Oficjalnie no, w reżimie komunistycznym wiele kwestii nie było zabronionych, a ludzie bardzo często byli skazywani w związku, nie wiem, z obrazą państwa. Wiemy, że te kwestie, tu był taki tak zwany artykuł 133 w kodeksie karnym Jugosławii, którym dowolnie można było manipulować i bardzo często dochodziło do tego typu działań. I te petycje później także mają istotne znaczenie w odniesieniu już do wydarzeń związanych z karnawałem Solidarności. O ile jeszcze strajki w Radomiu, Ursusie, o których wiadomo w środowiskach niezależnych w Jugosławii mają swój konkretny oddźwięk, o tyle tu wiadomo, że była podjęta próba protestu, napisania pisma do władz, natomiast oddźwięk tego był niewielki. Ruch petycyjny dopiero wówczas, też trzeba przypomnieć, zaczyna się rozwijać od początku 1976 roku. Zwykle sygnatariuszy takich petycji jest kilkadziesiąt osób, czasem kilkaset, no ale najważniejsza taka petycja przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, mająca charakter taki humorystyczny, odwołująca się właśnie też w sposób sarkastyczny, co jest typowym pewnym elementem dla mentalności serbskiej, ten sarkazm, humor, która no wyśmiewa postawę Jaruzelskiego. Tu nawet jest takie ciekawe sformułowanie, że pana zachowanie, ja parafrazuję, bo nie pamiętam tego dokładnie, trudno mi tak cytować z pamięci, ale że pana zachowanie, postępowanie wobec klasy robotniczej w Polsce przypomina najbardziej reakcyjne reżimy na świecie i Leonid Iljicz Breżniew z trudem mógłby sobie wyobrazić lepszy prezent urodzinowy. Ta petycja zostaje podpisana przez no, kilka tysięcy osób. No, niebywała sprawa. Poparcie jest wówczas powszechne, no i tu to środowisko kilkunastu, kilkudziesięciu, myślę, że raczej kilkudziesięciu osób, które aktywnie w Belgradzie działa na rzecz poparcia Solidarności, jest szalenie aktywne. Trochę inaczej wygląda sprawa w Zagrzebiu, gdzie to środowisko oczywiście też istnieje, kontestacyjne, natomiast ono jest dużo mniejsze. Zagrzeb ma jednak charakter wtedy bardziej taki skupiony na sprawach narodowych, naszych. Nie oznacza to, że nie ma później wsparcia dla Polski w okresie stanu wojennego przez między innymi tamtejszy Caritas, jednak jest ono dosyć ograniczone, oddźwięk istnieje, ale ta petycja jest mniej liczna, mniej podejmuje się akcji w solidarności ze sprawą polską. Trochę inaczej jest natomiast w Słowenii, najbogatszej z republik, gdzie też te swobody od początku lat 80. są dużo większe i na sprawach narodowych, także w sprawach słoweńskich, protestach w sprawie ograniczania słoweńskiej sprawy narodowej, możliwości emancypacyjnych, także pojawia się kwestia związana z Solidarnością. Tu przypomniałbym o takim dużym koncercie Solidarności z Polską, który odbył się w Lublanie. Grały wówczas na scenie bardzo ważne zespoły muzyczne, popularne w tamtym okresie, między innymi Laibach, ale nie tylko. koncert no, cieszył się dużą popularnością. Tamtejsze środowiska były też aktywne, również w sprawie polskiej, również tam zbierano petycje.
A pacyfikacja na Wujku zyskuje jakiś rozgłos w Jugosławii? Czy coś wiemy na ten temat?
Niewątpliwie, tak. Wiemy na ten temat, że odbyła się manifestacja w sprawie pacyfikacji kopalni Wujek przez władze komunistyczne w Polsce. Środowiska opozycyjne w Jugosławii no, wystąpiły tutaj z taką petycją, wystąpiły z wnioskiem do władz o pozwolenie na organizację takiego marszu solidarności z poległymi i rodzinami poległych w kopalni Wujek. Tu mówimy o końcu grudnia 1981 roku, już po wprowadzeniu stanu wojennego. Zapowiedziano, że uczestnicy będą maszerować z czarnymi wstążkami na ramieniu. Trasa tego przemarszu miała liczyć, to jest nie więcej niż kilometr na pewno, spod budynku Jugosłowiańskiego Teatru Dramatycznego na jednej z głównych ulic Belgradu, ulica Nemanjina, odwołująca się do dynastii Nemanjiów z okresu średniowiecza w Serbii, aż pod polską ambasadę, która znajduje się na jednej z takich najruchliwszych ulic przelotowych w Belgradzie, ulicy Księcia Miłosza. W pobliżu są, w sąsiedztwie właściwie, były wówczas ambasady i Kanady, i Stanów Zjednoczonych, i budynek Ministerstwa Spraw Zagranicznych władz Serbii, czy wówczas Jugosławii, a także budynek właśnie władz serbskich. Dzisiaj znajdują się na tej ulicy. Tutaj trzy osoby wystąpiły z tym wnioskiem oficjalnie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o umożliwienie organizacji takiego spotkania. Powoływały się na to, że zgodnie z prawem mają taką możliwość. Człowiek, który poszedł zgłosić te manifestacje, został jednak no, w nieoficjalnej rozmowie pouczony przez milicjanta, cóż, ja ci pozwolę i później będziesz biegał i machał tą petycją. Mówimy o politologu Mirosławie Samardżyciu, który pochodzi z miasta Zrenjanin, około 100 km na północ od Belgradu. Człowieku zaangażowanym w działania opozycyjne, wywodzącym się z rodziny o tradycjach partyzanckich. Część jego rodziny właśnie pochodzi z Hercegowiny, jednej no, z najbiedniejszych prowincji byłej Jugosławii, południowa część Bośni i Hercegowiny. Bardzo trudne warunki geograficzne, duże zacofanie w wymiarze gospodarczym, no trudno było na tym obszarze w ogóle funkcjonować. On był, co warto także podkreślić, osobą bardzo aktywną w latach 90. sprzeciwiającą się nacjonalistycznej wówczas polityce, skrajnie nacjonalistycznej wręcz, Slobodana Miloszewicza. Był człowiekiem, który pisał wówczas o sprawach mniejszości narodowych na terenie Serbii, na terenie Wojwodiny, która jest najbardziej taką multietniczną krainą w Serbii. Był człowiekiem zaangażowanym od samego początku właściwie w akcje petycyjne, w akcje oporu. Jak sam dzisiaj wspomina, no, z dużym dystansem ówczesne zaangażowanie. Co istotne i właśnie tutaj no, widać pewne to przenikanie się z jednej strony aprobaty dla działań partii komunistycznej, a z drugiej strony opozycyjności. On był członkiem partii komunistycznej, natomiast w związku z uczestnictwem w akcji sprzeciwu, akcji solidarności z poległymi i ich rodzinami w kopalni Wujek, został pozbawiony członkostwa partyjnego i tymczasowo aresztowany. Co istotne, w związku z tą manifestacją trzy osoby zostały aresztowane na okres trzech dni, ponieważ no, trzy dni to jest taki czas, kiedy władze wedle prawa nie musiały przedstawiać żadnych zarzutów. No, spędziły nowy rok w areszcie i tu między innymi był to Gordan Jovanović, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności w Polsce. Była to także Weselinka Zastawnikowicz, dwie bardzo ciekawe postaci. Gordan Jovanović wywodził się z południowej Serbii, wywodzi się z rodziny robotniczej, przyjechał na studia w Belgradzie i bardzo szybko związał się z tymi środowiskami opozycyjnymi. jako taki mniej więcej 20-letni chłopak uczestniczył w akcjach oporu, w akcjach petycyjnych w 90-tych latach, w ruchu antywojennym, bo to jest też istotne, że te środowisko opozycyjne z lat 70-tych, 80-tych później płynnie przeszły do działalności także antynacjonalistycznej wobec ówczesnej polityki władz serbskich. Weselinka Zastawnikowicz pochodziła natomiast z rodziny wojskowych z Osijeku, to miasto we wschodniej Chorwacji z liczną mniejszością serbską. Ona była narodowościowo Serbką, była kobietą o niesamowitej urodzie, niesłychanej inteligencji, która studiowała wówczas nauki polityczne w Belgradzie. Wówczas o poglądach bardzo lewicowych, radykalnie antyklerykalna, no a dziś całkowicie zmieniła swoje poglądy. Od lat jest zakonnicą w klasztorze prawosławnym serbskim w Kosowie, jednej ze starszych prawosławnych cerkwi serbskich, wybudowanej w okresie średniowiecza w miejscowości Peć na południowym zachodzie Kosowa. Co też istotne, zwykle taka próba trwa około 2 lat dla osób, które chcą wstąpić do zakonu. No w jej przypadku to trwało 3,5 roku, natomiast problem jest taki, że w żaden sposób nie można się z nią skontaktować. Gordan Jovanović z kolei dużym takim wyróżnieniem było dla niego to, że mógł przyjechać do Polski i odebrać ten medal Krzyż Wolności i Solidarności za swoją działalność. No myślę, że jest to w ogóle fantastyczna sprawa, że takie odznaczenia są przyznawane. W Polsce pamiętamy jednak o osobach, które były represjonowane, udzielały się w działalności opozycyjnej. Niekoniecznie jest tak gdziekolwiek indziej w państwach bloku wschodniego. Pacyfikacja kopalni Wujek była wydarzeniem, które niewątpliwie było wstrząsem nie tylko w Polsce, ale także poza granicami. Tak brutalne rozprawienie się z protestem społecznym miało także oddźwięk swój w Jugosławii. Natomiast tu też jest bardzo istotne, że kwestia ta do dziś pamiętana przez dysydentów jugosłowiańskich raczej była rozpatrywana w kontekście ich szerokiego poparcia dla polskich dążeń wolnościowych. I tutaj nie jest tak, że wraz z grudniem 81 roku, z tymi aresztowaniami na 3 dni osób, które chciały zgłosić oficjalnie i zarejestrować manifestację solidarności z poległymi w kopalni Wujek i ich rodzinami, ten entuzjazm wobec polskich dążeń wolnościowych ustaje. Takim istotnym wydarzeniem jest wykorzystanie przez dysydentów jugosłowiańskich wielkiego koncertu, który został zorganizowany za sprawą polityki tak zwanej niezaangażowania władz jugosłowiańskich, czyli solidaryzowania się z trzecim światem. I tu był taki wielki koncert poparcia dla Palestyńczyków latem 82 roku. Wtedy odbywały się tego typu wydarzenia jako wyraz solidarności wobec wydarzeń w Nikaragui, gdzieś w Ameryce Środkowej, w Afryce, jako wyraz w retoryce komunistycznej, to ujmowano jako antykolonialnej, antyimperialistycznej polityki. W istocie koncert, na którym było bardzo dużo osób, większość kompletnie nie była świadoma, jakie jest gdzieś hasło przewodnie tego koncertu. Grały świetne zespoły rockowe, było lato, i większość osób przyszła ze względu na znakomite występy muzyków. Dysydenci jugosłowiańscy postanowili wykorzystać ten koncert dla zamanifestowania solidarności z Polską. Była to mała grupa, przyszło tylko 8 osób. Każdy, po 2 osoby trzymały wielkie transparenty, wtopiły się w tłum, ale w takim tłumie, jeśli pojawiają się 4 ogromne transparenty z napisem Solidarność, wypisanym Solidaryco, jest to bardzo czytelny znak. Tutaj też warto podkreślić, że osoby te zostały skazane za, jak to sformułowano, obrazę uczuć narodowych narodów Jugosławii. Wyroki od 15 do 35 bodajże dni więzienia, mówimy o kilkudziesięciu dniach, miały uderzyć w tę grupę i pokazać, że władze nie godzą się na tego typu manifestacje. To zostało odebrane jako wielka prowokacja wówczas przez rządzących w Belgradzie komunistów. To zainteresowanie w tych środowiskach jest stałe, i tu odzew na pacyfikację kopalni Wujek jest elementem tego stałego śledzenia wydarzeń przez tamtejsze środowiska opozycyjne. Jeszcze jedno zdanie a propos pewnych doświadczeń polskich związków zawodowych. Jedną z takich prób wykorzystania doświadczeń polskich, wolnych związków zawodowych, które w Polsce zostają sformowane w 1978 roku, jest próba utworzenia takiego związku zawodowego Jedność przez robotnika Radomira Radowicia w 1979 roku. Natomiast próba ta ma charakter nie niezależny, a jest oficjalnym zgłoszeniem chęci uczestnictwa własnego związku zawodowego w kongresie organizacji takiej jak Socjalistyczny Związek Ludu Pracującego Jugosławii, czyli odpowiednik Polskiego Frontu Jedności Narodowej. Tam także uczestniczyły związki zawodowe oficjalne, no i ten człowiek uważał, że także chce wziąć udział. I tu też te inspiracje polskie były na pewno niewątpliwe. Ten człowiek zresztą został kilka lat później zamordowany prawdopodobnie przez jugosłowiańską bezpiekę w toku śledztwa, które uderzyło w 1984 roku w to środowisko liberalnych i lewicowych dysydentów jugosłowiańskich, nienacjonalistycznych, bo myślę, że to jest pewien taki mianownik dla tej grupy.
Czyli komunistyczna Jugosławia to nie był kraj masowych protestów, tak jak jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce. 56 rok, protesty na ulicach, no i krwawo stłumione. 70, robotnicy wychodzą na ulicę, nie wspominając o studentach w 68. 76 strajki, ale już spokojniej. 80 strajki, ale okupacyjne. Masowe demonstracje później na ulicach, czyli jest potężny ruch ludzi, strajki lub demonstracje uliczne. Jugosławia nie przeżywa takich chwil.
Cóż, z tym masowym oporem w Polsce też bym nie przesadzał. To były oczywiście momenty tego masowego oporu. Pamiętajmy, że druga połowa lat 70. KOR to jest w istocie kilka tysięcy osób zaangażowanych bezpośrednio w działalność Komitetu Obrony Robotników, czy też Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, czy też Konfederacji Polski Niepodległej. Mają oczywiście oni swoich sympatyków, ale generalnie o masowym charakterze możemy mówić dopiero w przypadku okresu między sierpniem 80. roku a grudniem 81. roku. W Jugosławii też mamy te momenty niezadowolenia, momenty oporu społecznego. Natomiast tu myślę, że taka ciekawa rzecz, czy doświadczenia polskie mogą zostać odniesione do Jugosławii, czy faktycznie tam także możemy mieć do czynienia z wybuchem takiego masowego protestu społecznego w latach 80. Tu dosyć ciekawy, a na pewno błyskotliwy w takim wymiarze chociażby retorycznym artykuł napisał ówczesny korespondent amerykańskiej gazety z Los Angeles, który stwierdził, że no cóż, doświadczenia polskie są jednak nie do zastosowania w Jugosławii. Polska jest krajem jednorodnym etnicznie i tutaj pewna wspólnota tych celów w wymiarze oporu wobec partii komunistycznej jest jasna. Jugosławia jest krajem multietnicznym i poszczególne narodowości miały także swoje zamierzenia, swoje cele. Trudno, aby protesty albańskich studentów z 81 roku spotkały się z masowym poparciem w innych republikach. Jednym właśnie z wyznaczników tego, jak słaby był ten opór, jest to, że wobec animozji serbsko-albańskich, ta sama grupa, która stała po stronie polskiej Solidarności, solidaryzowała się ze studentami albańskimi w Kosowie. Dostrzegali oni pewne problemy. No cóż, są problemy społeczne, rozmawiajmy o tym. Bo oficjalnym oczywiście powodem była zła jakość jedzenia w stołówkach studenckich. Ja mówię, oczywiście, kontekst tego jest szerszy. Rozmawiajmy o tych sprawach społecznych, o sprawach narodowościowych, które oczywiście bardzo mocno za tym stoją. Także możemy później rozmawiać i znaleźć jakieś rozwiązanie. Natomiast tu niestety bardzo szybko pojawia się nacjonalizm po stronie serbskiej. On wręcz jest takim zjawiskiem, który dominuje nad tym prodemokratycznym nurtem od połowy lat 80. już w sposób dominujący. No i niestety, ale ten nurt nacjonalistyczny we wszystkich rejonach Jugosławii przewyższa nurty wszelkie o charakterze obywatelskim, prodemokratycznym.
I tak w Jugosławii nieszczęśliwie kończy się epoka komunizmu, nieszczęśliwie, bo kończy się wojną, bardzo krwawą wojną domową, ale to już jest z pewnością temat na inną rozmowę. Dzisiaj o dekadzie lat 80., a właściwie o pierwszych latach tej dekady, o podobieństwach pomiędzy Jugosławią a Polską i różnicach, bo zdaje się, że jednak tych różnic było znacznie więcej niż podobieństw. Opowiadał nasz gość, dr Mateusz Sokulski, historyk z Uniwersytetu Śląskiego i Katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo serdecznie dziękujemy za tę rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie.